Jak ja nie lubię tych reklam. Wolałbym zostawić was w nastroju po tej balladzie Wojtka Popkiewicza, jednej z najbardziej przejmujących, jakie słyszałem. No ale cóż, komercja ma swoje prawa. Nasz nowy gość, Mira Wszelaka, prezes Reduty Dobrego Imienia.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dzień dobry. W zeszłym tygodniu w Sądzie Rejonowym w Wejherowie odbyła się pierwsza rozprawa karna przeciwko Hansowi G., Niemcowi, właścicielowi firmy POS System z Pomorza, który znieważał pracowników firmy obraźliwymi słowami typu: Polacy są idiotami, jesteście idiotami, pracujcie wy niewolnicy, i słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, a także groził Natalii Nitek, że zabiłby każdego Polaka. Była to groźba, która wzbudziła uzasadnioną obawę o życie. Tą sprawą zajmowała się Reduta Dobrego Imienia.
Tak, Reduta Dobrego Imienia ma w tej całej sprawie, zarówno w procesie cywilnym, który toczy się już prawie rok, jak i w procesie karnym, który właśnie teraz ruszył w Wejherowie, jest stroną tego procesu. Jako organizacja społeczna przystąpiliśmy, bronimy pani Natalii Nitek. Dla nas jest to, zarówno dla nas, jak dla pani Natalii Nitek, jest to typowy przykład mowy nienawiści skierowany przeciwko narodowi polskiemu, przeciwko Polakom. Również w procesie karnym, podobnie jak w procesie cywilnym, będziemy występowali o rozszerzenie tego zarzutu, który postawiła Hansowi G. prokuratura. Prokurator tutaj jakby...
Hans G. nie stawił się na rozprawie.
Nie stawił się na rozprawie. Jego adwokat zapowiedział, że stawi się w dalszym toku procesu, więc mamy nadzieję, że ujrzymy i osobiście wysłuchamy tłumaczeń. Podczas pierwszej rozprawy karnej zostały odczytane zeznania, jakie złożył Hans G. najpierw na policji, a następnie w prokuraturze. No i to są zeznania, które jednoznacznie wskazują, że powiedział to, co zostało udokumentowane na nagraniu. Nie zapiera się tych słów, które tam padły. Natomiast jego linia obrony, podobnie jak adwokata, którego broni, jest jedna, że mówił to w stanie zburzenia, a zdania, które wypowiedział, zostały wyrwane z kontekstu. No, trudno sobie wyobrazić, że takie groźby, jakie padają pod kątem Polaków, gdzie przy na przykład opisie kubka, który w kuchni firmowej stał, gdzie była przedstawiona ewolucja człowieka, wskazywał na to, że na najwyższym stadium ewolucji stoją Niemcy, wskazując na człowieka. W środku stadium są Murzyni, tak dokładnie to zostało zarejestrowane i tak powiedział, a wskazując na małpę powiedział, że to są Polacy. Tak właśnie widzi Polaków. Także to są przykłady, które jasno wskazują na to, jaki Hans G. ma stosunek do Polaków, polskości, do polskich pracowników, i tutaj dla nas nie ma żadnego tłumaczenia. To jest typowy przykład mowy nienawiści skierowanej w stosunku do Polaków.
Dobrze, że istnieje Reduta Dobrego Imienia. Dołączył do nas pan, nie wiem, czy powiedzieć minister, ale...
Minister?
Pan profesor Andrzej Zybertowicz. Chciałem jakoś ładnie zatytułować, bo jestem z Krakowa i zawsze szukam jakichś tytułów. Tak, tak. No ale pan profesor jest z Torunia i tam chyba takich tytułów ani nie ma.
Na pewno nie. My po prostu mamy Kopernika jako układ odniesienia i... Z perspektywy Kopernika, czymże jest profesor lub minister?
Z perspektywy Kopernika, no pewnie, tak.
Jak bywałem na uczelniach na zachodzie, to ktoś mnie złośliwie spytał, ilu mamy noblistów na UMK. Uniwersytet w Montrealu się szczycił, że chyba wśród jego absolwentów, doktorantów i pracowników łącznie było chyba 16 noblistów. Ja powiedziałem, my mamy Kopernika w nazwie uczelni i się urodził. Na jakiś czas to nam buduje poziom.
No tak, ale słuchał pan profesor tego, o czym mówiła pani Mira Wszelaka z Reduty Dobrego Imienia. Powtarzają się takie przypadki, kiedy no, dosyć bezkarnie dotychczas Niemcy, a ostatnio też i przedstawiciele państwa Izrael, wypowiadają się obraźliwie w stosunku do Polski i Polaków. Pan doradza prezydentowi i co z tym zamierzacie zrobić?
Myślę, że pytanie pan źle skierował.
Bo powinien do pana Szczerskiego skierować, tak?
Też to byłoby błędne.
To do kogo?
No do tych, którzy dysponują zasobami i instrumentami.
Czyli do MSZ-u?
MSZ w pewnej mierze, ale głównym dysponentem zasobów w naszym systemie politycznym jest premier. I on odpowiada bezpośrednio za instytucje, które mają możliwości i obowiązek ochrony polskiego wizerunku. Sam fakt, że kilka lat temu powstała reduta, pokazuje, że polskie państwo przez lata nie wykonywało swoich zadań. Ale co najbardziej jest bolesne, to że przez ostatnie dwa lata zaniedbania w ochronie wizerunku Polski i Polaków wydaje się, że narosły, a nie zmniejszyły się.
No właśnie, nie mamy nawet ambasadora w tej chwili chyba w Izraelu.
Tak, no to pokazuje, że na jednym z kluczowych obszarów. Zastanawiam się, czy gdyby ten ambasador był, to udałoby się uniknąć tego zadrażnienia bardzo niedobrego w naszych stosunkach, bo wydaje się, że tak jak powiedział to wczoraj prezydent Duda, że ta gwałtowność reakcji izraelskiej, nagłość, rezygnacja z jakiejś fazy delikatnych konsultacji, czy nawet trudnych rozmów, ale poza kamerami, może mieć dwa źródła, albo które się nie muszą wykluczać. Jedno źródło, że zabrakło pewnych sygnałów wyprzedzających, na przykład z naszej placówki w Izraelu, że tam toczy się jakaś gra polityczna, która rykoszetem może, wewnętrzna gra polityczna, która rykoszetem może uderzyć w nas, że są w Izraelu podmioty polityczne lub biznesowe, które zagrają kartą polską w swoich sprawach. To jest w ogóle w polityce, to jest niestety, ale to jest rzeczywistość polityczna, że następuje często przerzucenie napięć w polityce wewnętrznej na jakieś konteksty zagraniczne.
I w tym kontekście warto by spojrzeć też na wizytę premiera Netanyahu w Moskwie. Bardzo przyjazna relacja między Putinem a Netanyahu. Przynajmniej to z przekazów medialnych było widać.
Z tej wizyty trzeba było na kanwie tej wizyty i wielu innych posunięć państwa Izrael trzeba byłoby zrobić mały przypis do słów prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że twardo będziemy bronili polskich interesów. Ten przypis brzmi następująco. Polskich interesów będziemy bronić twardo i inteligentnie. Okay. To znaczy, szukając sojuszników, wykorzystując wszystkie okazje wzmocnienia naszej pozycji, jakie są.
Pan profesor od dawna postuluje stworzenie takiej polskiej machiny narracyjnej, która powinna
maszyny się bezpieczeństwa narracyjnej.
Która się powinna toczyć przez świat. Na czym to ma polegać?
To ma polegać na tym, żeby na uświadomieniu sobie tego, jaka jest dzisiejsza przestrzeń informacyjna. Że dzisiejsza przestrzeń informacyjna jest inna niż wcześniej i jej waga przestrzeni informacyjnej, czyli w istocie, co jest kluczowe w tej przestrzeni, narracje, czyli sposoby mówienia o świecie, które określają to, jak ludzie świat postrzegają i na nie reagują. Zmieniły się przestrzeń informacyjna, zmieniły się mechanizmy narracji, zmieniła się rola narracji. W procesie politycznym kluczowe jest postrzeganie polityka i rozpoznawanie swoich własnych interesów i narracja jest takim wehikułem. I o ile wcześniej, przed rewolucją internetową, przed rewolucją mediów społecznościowych, czyli w istocie odspołeczniających przed tą rewolucją, można było lekceważyć rolę narracji, to teraz narracja staje się bezpośrednim stykiem. Jak powiedział trafnie na spotkaniu, stykiem z przeciwnikiem. Jak powiedział trafnie na spotkaniu pod Paryżem, na spotkaniu klubów Gazety Polskiej Jan Parys. O ile w warunkach konfliktu militarnego, w warunkach wojny za bezpieczeństwo kraju odpowiada Ministerstwo Obrony Narodowej, to w warunkach pokojowych za bezpieczeństwo odpowiada ten, kto ma na pieczy narrację. Dyplomacja
Jan Parys został właśnie odwołany ze swojej funkcji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Akurat był szefem gabinetu ministra. To jest naturalne, że nowy minister chce bezpośredniego współpracownika mieć, ale byłoby bardzo niedobre, gdyby ktoś o takim potencjale analitycznym, bo w ogóle z resortu odwołany, nie wiem, mam nadzieję, że pozostanie w ministerstwie, ale chodzi o to, żebyśmy sobie powiedzieli, że tak samo jak wydajemy miliardy złotych na sprawność i na unowocześnienie naszego systemu bezpieczeństwa militarnego, musimy wydawać setki milionów złotych na rozpoznawanie precyzyjne, punktowe tych miejsc, gdzie w przestrzeni światowego obiegu informacji tworzone są obrazy Polski, i przeciwdziałanie kłamstwom, neutralizowanie nieporozumień i aktywne promowanie tego, co jest pozytywnym naszym dorobkiem. I teraz w odróżnieniu od wielu innych rzeczy w polityce, które mogą być robione topornie, narracja w dzisiejszym świecie musi być robiona finezyjnie i inteligentnie. Formuła twarda obrony interesów w dzisiejszych warunkach musi być wzmocniona, twarda i inteligentna, bo twarda obrona topornie robiona może przynieść Polsce wiele szkody.
Właściwie trudno się nie zgodzić z każdym słowem, które pan mówi, ale teraz praktyka, skrzecząca rzeczywistość.
A praktyka jest taka, ja w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, którego udzieliłem na początku tego roku, na zapytanie, jakie widzę największe wyzwania dla obozu dobrej zmiany, powiedziałem zbudowanie właśnie mabeny, maszyny bezpieczeństwa narracyjnego, bo na polu narracji widzę największe zagrożenia i dla obozu dobrej zmiany, i dla Polski w ogóle. I takiego przedsięwzięcia nie można zbudować z dnia na dzień, natomiast interesujące jest, że zarówno wrogowie dobrej zmiany, wrogowie Polski, jak i niektórzy przedstawiciele tego środowiska zupełnie nie potrafili skupić się na istocie rzeczy. Istotą rzeczy nie jest nazwa mabena, maszyna bezpieczeństwa narracyjnego, system bezpieczeństwa narracyjnego, konfiguracja. Istotą jest to, że polskie państwo musi uświadomić sobie nowe, wrażliwe pole aktywności, które nie może być traktowane jako jedno z drugoplanowych. Proszę zwrócić uwagę, że sprawa z Puszczą Białowieską to nie jest spór o naszą politykę leśną. W którymś momencie nie zrozumiano tego, że...
Znaczy, mając rację, przegraliśmy...
Że nie ma znaczenia, czy mamy tu rację, tylko trzeba szacować straty wizerunkowe, które mają także swoje nie tylko cenę polityczną, ale cenę ekonomiczną. Bo ceną ekonomiczną strat wizerunkowych może być wycofywanie się kapitału obcego w Polsce. I tą ceną ekonomiczną może być to, co mnie uczulił jeden z biznesmenów w momencie po wyborach Andrzeja Dudy, licząc się z tym, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało władzę. Mówi, od wizerunku Polski za granicą zależy to, jak łatwo my, polscy biznesmeni, nawiązujemy kontakty i kontrakty. Jeśli Polska ma zły wizerunek na świecie, to nam jest trudniej, wolniej, z więcej czasu musimy poświęcać na tworzenie zaufania z naszymi kontrahentami. To się przekłada na koszty uprawiania biznesu, zarówno wielkich molochów, jak spółki Skarbu Państwa, jak i tysięcy kreatywnych polskich przedsiębiorców.
Ostatnie wydarzenia zadały cios temu dobremu imieniu Polski na arenie międzynarodowej, bo to jednak odbiło się szerokim echem. Nie można było temu jakoś przeciwdziałać.
W krótkim czasie pewno nie można, ale no, tutaj aż prosi się o ocenę Polskiej Fundacji Narodowej, która miała być stworzona dla tych celów. I ta ocena powinna uwzględniać się, jakby wydaje się, trzy elementy. Ile czasu, jakie ma zasoby, ile czasu tymi zasobami dysponuje i czy ludzie kierujący tą fundacją mają kompetencje i wyobraźnię narracyjną, tak to nazwijmy, organizacyjną, proporcjonalną do wyzwania, zasobów i czasu. Bo dopiero po uwzględnieniu tych wszystkich elementów można uczciwie ocenić, czy ten czas i zasoby zostały dobrze wykorzystane, czy nie potrafiono tego zrobić. Bo Można powiedzieć, że sytuacja Polskiej Fundacji Narodowej być może jest jakby jak w pigułce z sytuacją polskiego państwa w ogóle, które to polskie państwo ciągle walczy z zadaniem swojego własnego odteoretycznienia.
Tak.
W sensie Bartłomieja Sienkiewicza, bo proszę, pamiętajmy, jak on w całości z jego cytat brzmiał. To nie była wypowiedź. Jesteśmy państwem teoretycznym, tylko druga część precyzyjnie uzupełniała, ponieważ nie potrafimy koordynować funkcjonowania rozmaitych instytucji. Polskie państwo ma liczne, poważne zasoby i formalne, i nieformalne w postaci entuzjazmu swoich obywateli i patriotyzmu Polaków za granicą. I te zasoby muszą być w trybie formalnym, nieformalnym, kulturowym, organizacyjnym, finansowym oraz także prawnym, w kontekście mam na myśli ustawę, która przyczyniła się do ostatniej burzy. Ale wątek prawny nie może być tym głównym, częściowym. To musi być ostatnia linia oporu, gdy próby przekonywania nie dają racji, gdy rozjaśnianie nieporozumień nie daje racji, gdy docieranie do precyzyjne, punktowe do środowisk opiniotwórczych, a nie hurtowe wysyłanie informacji w przestrzeń, gdy to wszystko nie daje racji, wtedy ostatnią linią oporu powinny być instrumenty prawne.
Tak. Pani Mira Wszelaka reprezentuje Redutę Dobrego Imienia, której wcześniej szefem był pan Maciej Świrski, obecnie działający w Polskiej Fundacji Narodowej.
Tak.
Tu, no, pan profesor bardzo elegancko, ale jednak dosyć krytycznie chyba wypowiedział się o Polskiej Fundacji Narodowej i aktywności. Co pani o tym myśli?
Znaczy, nie będę wypowiadała się na temat Polskiej Fundacji Narodowej, bo szefuję Reducie Dobrego Imienia i mogę jedynie odpowiadać.
Dobrze,
za
a co Reduta zrobi wobec tego, co zdarzyło się w Auschwitz? I czego pokłosie zbieramy już od paru dni.
Tak, przygotowujemy wyjaśnienia i stanowisko, które będziemy wysyłali do wszystkich mediów, głównie do mediów izraelskich, ale nie tylko, które zaatakowały Polskę. Tutaj padają dość ciężkie zarzuty, z którymi walczymy już od jakiegoś czasu, bo przypomnę, że toczymy, wysyłaliśmy informacje, wyjaśnienia, polemikę na łamach Times of Izrael, jednej z dwóch największych gazet izraelskich, toczył dr Berendt. Wysyłaliśmy również informacje. To jest wojna informacyjna. Nie bójmy się tego powiedzieć, to jest wojna informacyjna. Jesteśmy w tej chwili w jej chyba najbardziej rozwiniętym stadium. Wytoczyliśmy proces, bo tu już tłumaczenia żadne nie pomogły, liberalnemu, lewicowemu Harecowi, który to w nagonce antypolskiej specjalizuje się od dawna. Nasze wyjaśnienia nie pomogły. Sąd polski uznał się właściwym do rozpatrywania sprawy przeciwko Harecowi, ale uznał nasz wniosek za incydentalny. W związku z tym przedstawiliśmy szereg dowodów z bardzo licznych publikacji na łamach tej gazety i czekamy na kolejny krok sądu, bo to są rzeczy, nad którymi obojętnie przejść nie można. To, o czym wspomniał pan profesor, żeby nie przystępować od razu i nie wytaczać najcięższych dział. Absolutnie się zgadzam, bo Reduta, zanim przystępuje do procesów sądowych, wysyła wniosek o korektę, tłumaczymy, tak. Ale jeżeli jest uporczywe trwanie przy swoim stanowisku, jeżeli druga strona nie przyjmuje argumentów, a tak bardzo często się zdarza, wtedy potrzebujemy wsparcia również w postaci takiego prawa, jakie właśnie, mamy nadzieję, zostaje uchwalone. Tak. Bo taka instytucja jak Reduta w tym momencie otrzymuje czynny mandat do występowania. Obecnie musimy szukać jeszcze świadków w historii, którzy powoli odchodzą, mają po ponad 90 lat i za chwilę okazałoby się, że nie ma kto występować w obronie dobrego imienia, bo świadków już nie ma, albo są już na tyle schorowani.
Konieczność notacji wobec odchodzących świadków. Panie profesorze, tak na koniec. Reduta Dobrego Imienia to jednak instytucja społeczna. Ona wyręcza państwo polskie w pewnym ważnym aspekcie, ale czy nie wypadałoby, żeby jednak ta maszyna, o której pan mówi, no już ruszyła?
To nie może ruszyć z dnia na dzień. Ja mam wrażenie, że polskie państwo może, czy polska administracja państwowa znaleźć się w pułapce. Mianowicie, ponieważ widzimy, że mamy poważny problem, że trwa wojna informacyjna, no to tutaj w trybie nadzwyczajnym parę oddziałów komandosów tu i tam rzucimy. A sama idea maszyny, która metafora może być zmieniona, bezpieczeństwa narracyjnego zakłada, że to musi być zsynchronizowane działania, tak jak istnieją tak jak istnieją instytucje, które na stałe pilnują pewnych rzeczy, w sytuacji, gdy Polska jest na wojnie informacyjnej, gdy w pewnym sensie świat jest na wojnie informacyjnej, to nie jest tylko przypadłość Polski, to muszą być rozbudowane procedury, instytucje zdolne do uczenia się, do kompleksowego działania. Te przedsięwzięcia, o których pani mówiła, są bardzo ważne, bardzo chwalebne, niezbędne, ale one nie możemy działać jakby, jak to się mówi, akcyjnie, jednorazowo, uderzeniowo, obrażać się. To musi być zaplanowana konstrukcja, jedna z warstw działania
polskiego. A kto ma zbudować tą konstrukcję?
Odpowiedzialność tutaj leży, spoczywa na premierze.
Czyli właściwie...
Proszę zwrócić uwagę, że ja określeniem Mabena rzuciłem w obieg na początku bieżącego roku kalendarzowego, ale o tym, że potrzebna jest maszyna narracyjna chroniąca interesy polskiego państwa, mówiłem w mediach publicznych co najmniej od półtora roku.
I z jakim skutkiem?
I dopóki tej kontrowersyjnej metafory Mabena nie wrzuciłem, nie było, nikt się tym nie interesował. Mimo, że wszyscy widzieli, że w sytuacji, gdy Polska podjęła podmiotowe działania na arenie międzynarodowej, wytworzyła się nowa sytuacja, która wymaga nowych instrumentów. Skutek był słaby. Zakładam, że jeśli nowa administracja... Ja w tym wywiadzie wprost powiedziałem, dobra zmiana może wywrócić się, jeśli nie zadbamy o bezpieczeństwo narracyjne Polski.
Amen. Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszymi gośćmi była pani Mira Wszelaka, Reduta Dobrego Imienia, prezes tej instytucji.
Dziękuję.
I pan profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta RP, twórca koncepcji Mabeny, maszyny bezpieczeństwa narracyjnego. Zapamiętajcie to państwo, żeby wiedzieć, czego wymagać od władz. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.